ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.
Pokój i dobro, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na kolejne nasze spotkanie z cyklu Ojciec Pio, naśladujący świętego Franciszka z Asyżu. Chcemy przyglądać się kolejnemu spotkaniu, w zasadzie kolejnemu listowi, w którym ojciec Pio pisze do kogoś, dotykając również tego tematu franciszkańskiego, jakiejś myśli, jakiegoś ducha franciszkańskiego. Dzisiaj będziemy słuchać listu, który ojciec Pio napisał do nowicjuszy franciszkańskich, kapucyńskich i podzielił się pewnymi swoimi spostrzeżeniami. Nawołuje ich do spokoju, by pozwolić sercem spokojnie odpocząć Bożej woli. Jednocześnie ich wezwie do odporności ich ducha, odporności tego, co przeżywają dzięki Duchowi Świętemu w ich sercu wobec fal burzy świata. Ten list ojciec Pio skierował, jak już wspomniałem, do swoich synów duchowych, do nowicjuszy San Giovanni Rotondo 18 stycznia 1918 roku. Od 1916 roku ojciec Pio przebywał w San Giovanni Rotondo, a więc po 2 latach pobytu niespełna pisze ten list. Wsłuchajmy się w jego treść. Łaska Bożego Ducha niech zawsze napełnia wasze serca, aż do całkowitej przemiany w miłość nieba. Jest to moim gorącym życzeniem, które zawsze przedstawiam Jezusowi za was, aby uzdrowić wasze dusze. Nigdy nie przestaję modlić się do naszego dobrego Boga, aby okazało się w was Jego święte dzieło, dobre pragnienie i plan dojścia do doskonałego życia chrześcijańskiego i franciszkańskiego. Pragnienie, które powinniście ukochać i troskliwie pielęgnować w waszych sercach jako dzieło Ducha Świętego i iskra Jego boskiego ognia. Pamiętacie, gdy w maju byłem w Rzymie? Widziałem tam drzewo, które według tradycji zostało zasadzone przez wielkiego patriarchę, świętego Dominika. Każdy idzie je zobaczyć, dotyka je z miłości do tego, kto je posadził i dlatego zobaczywszy w tobie drzewo pragnienia świętości, które Bóg zasadził w twojej duszy, kocham je troskliwie i znajduję przyjemność w zauważaniu go bardziej teraz, niż gdy byliście tutaj. Proszę więc was, abyście robili to samo, byście mówili razem ze mną. Niech Bóg uczyni was, o piękne, młode drzewo, boskim zasiewem siewnym z nieba. Pan Bóg niech pozwoli wam wydać owoc dojrzały, a gdy go już wydacie, niech Bóg uchroni was od wiatru, który strąca owoce na ziemię, gdy niechwalebne bestie przychodzą, by je zjeść. Moi najdrożsi synowie, pragnienie to musi być stale w was obecne, podobnie jak drzewa pomarańczowe z wybrzeża Genui, które według opinii obserwujących je przez prawie cały rok pełne są jednocześnie owoców, kwiatów i liści, gdyż wasze pragnienia winny zawsze owocować w sytuacjach korzystnych na co dzień. Te pragnienia nie powinny nigdy ustawać i powinny się przejawiać w wielu sytuacjach, a nawet więcej. Te pragnienia są kwiatami drzewa waszych chęci. Liście są częstym przypomnieniem waszych słabości, które przechowują zarówno dobre uczynki, jak i dobre pragnienia. Jest to, moi dobrzy synowie, jedna z kolumn waszego tabernakulum. Inną jest miłość oraz strzeżenie waszego dziewictwa. Miłość święta i godna posiadania z tylu powodów, ile jest gwiazd na niebie, a bez których stan dziewictwa jest pogardzany i fałszywy. Ale ci, którzy nie miłują swojego dziewictwa, nie są czyści, albo tylko mają je na pokaz, posiadając zajęte swoje serce. Są to te osoby, o których zostało powiedziane, celibatariusz, ten, kto jest czysty, troszczy się o sprawy Pana, o to, by był święty i ciałem, i duchem. Niech uwielbiony będzie Bóg, który obdarzył was tą drogą i świętą miłością, powiększajcie ją codziennie, a pocieszenie będzie wzrastało, a ponieważ cały budynek waszego błogosławieństwa jest podtrzymywany przez te dwie kolumny, patrzcie często, czy jedna i druga jest na miejscu. Starajcie się zachować zawsze nienaruszone te dwie kolumny, aby zostały solidne i nienaruszone. We wszystkim i przede wszystkim pragnę, abyście posiadali swoją wolność ducha. Uważajcie na skrupuły i wewnętrznie uspokajajcie się tym, co wam zostało powiedziane, gdyż powiedziałem to w waszym Panu. Starajcie się zawsze pozostawać w obecności Boga w sposób, jaki wam przekazałem, o czym dobrze wiecie. Strzeżcie się smutków i niepokojów, ponieważ nie ma rzeczy, która bardziej przeszkadzałaby w drodze do doskonałości niż wzburzenia, niepokoje i smutki sumienia. Złóżcie pokornie wasze serca w ranach naszego Pana, ale bez przymusu. Miejcie duże zaufanie do Jego miłosierdzia i dobroci, gdyż On nigdy was nie opuści. Nie przestawajcie jednak z tego powodu mocno trzymać się Jego świętego krzyża. Zaklinam was, moi najdrożsi synowie, aby szczególnie troszczyć się o wasze serca. Starajcie się utrzymywać pokój na równi z nastrojami. Nie mówię tu, dobrze uważajcie, podtrzymujcie spokój, ale mówię, troszczcie się o podtrzymywanie go. Niech będzie to wasze główne pragnienie, a uważajcie na to, aby nie usprawiedliwać powodów waszych utrudnień, by nie podporządkować różnorodności odczuć waszym nastrojom. Wiedzcie dobrze, co oznacza klasztor, abyście nie popełnili pomyłki. Jest on akademią precyzyjnego postępu, w której każda dusza musi nauczyć się dać sobą manipulować, siebie heblować i polerować, aby stając się dobrze wyrównaną i wypolerowaną, mogła być zjednoczona i zgodna z wolą Bożą. Widocznym wyznacznikiem doskonałości jest chęć bycia bez skazy, gdyż jest to główny owoc pokory, który pozwala uzmysłowić sobie, że go potrzebujemy. Klasztor jest szpitalem chorych duchowo, którzy chcą być uzdrowieni i aby tego dokonać, pozwalają na ubytek krwi, na skalpel, brzytwę, polip, narzędzia, ogień i wszystkie gorycze medycyny. W kościele pierwotnym nazywano zakonników imieniem, które oznaczało lekarza. O moi synowie, bądźcie tacy i nie bierzcie pod uwagę tego wszystkiego, co wasza miłość własna mogłaby wam podsunąć na waszą niekorzyść. Ale spokojnie, łagodnie i z miłością bierzcie pod uwagę następujące rozwiązanie. Albo umrzeć, albo wyzdrowieć. Nikt nie chce śmierci duchowej. Chcecie wyzdrowieć, ale żeby wyzdrowieć, musicie zechcieć przyjąć ciężar troski i poprawy. Dlatego proście lekarzy duszy, aby was nie oszczędzali w żadnej rzeczy, gdyż jesteście w stanie otrzymać uzdrowienie. Bądźcie zawsze szczerzy z tym, kto ma wyleczyć wasze choroby duchowe. Co w związku z tym mam wam powiedzieć? Najlepszą rzeczą z mojej strony jest milczenie, ale wy starajcie się wchodzić w zakątki waszej duszy, a znajdziecie ślady tych moich wskazówek. Mówię wam, synowie, za świętym Ambrożym, że bardzo ważne jest dla tego, kto się chce udoskonalać w duchu, aby otworzył całe swe serce i pokazał swoje rany i skłonności własnemu przewodnikowi na tyle, na ile lekarstwo jest rannemu konieczne. Rzeczywiście, jak może lekarz uleczyć dolegliwość, ranę, jeśli wy nie chcecie mu tego pokazać? Jak będzie mógł przewodnik, który jest lekarzem naszej duszy, uzdrowić nas z tych braków, z powodu których upadamy, jeśli my mu ich nie pokażemy? Jak będzie mógł nas uwolnić od tych panujących nad nami namiętności, jeśli my je przed nim ukryjemy? Jak będzie mógł obronić nas od tych pokus, za pomocą których szatan nas nachodzi, trąca nas, spycha, abyśmy runęli, jeśli my tego nie okażemy? Jaką jest nasza słabość, kończę za świętym Augustynem, by wstydzić się powiedzieć to, czego nie wstydziliśmy się robić. O sprawach tych powiedziałem wam nie w celu uwięzienia waszych dusz, o moi najdrożsi synowie, ale dla waszej korzyści, dla waszego dobra, aby powiedzieć za apostołem, dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Żyjcie, o synowie, dopóki podoba się to Bogu, na tej łez dolinie w całkowitym poddaniu się Jego świętej woli. Żyjcie spokojnie, niech wasze serca spokojnie odpoczywają w Bożej woli. O Boże, jak wielkimi jesteśmy dłużnikami Twojej boskiej i umiłowanej dobroci, której pozwoliłeś nam pragnąć z takim męstwem, aby albo żyć, albo umierać w przywiązaniu do Ciebie. Bez wątpienia, moi najdrożsi synowie, pragniemy tego bardzo. Jesteśmy zdecydowani, by być i umierać dla tego boskiego przywiązania. Mam jeszcze nadzieję, że nasz najsłodszy Zbawiciel, który daje nam chęć pragnienia, da nam jeszcze łaskę, aby dokonało się to do kresu naszego pielgrzymowania. Rozmyślałem parę dni temu o tym, co niektórzy mówią o zimorodkach, małych ptaszkach budujących gniazdka na morskiej plaży. Konstruują one gniazdo w formie okrągłej i dobrze skompresowanej, tak że woda morska nie może się do nich dostać. W górnej części gniazda jest otwór, skąd dociera do nich powietrze. Tam mieszkają ich młode. Mogą one bezpiecznie pływać i utrzymywać się na falach, bez niebezpieczeństwa zalania wodą czy zatopienia. Powietrze, którym oddycha się przez ten otwór, służy jako przeciwwaga i bilans, tak że te małe kłębki nigdy nie wywracają się. O moi umiłowani synowie, jakże pragnę, by wasze serca były tak skonstruowane, aby gdy poruszenia i burze światowe, cielesne i diabelskie zaskoczą nas, one były szczelne, z każdej strony zamknięte i aby nie było tam żadnego otworu, jak tylko od strony nieba do wdychania i wydychania powietrza naszego Pana Jezusa. O gniazdo to dla kogo? O synowie, uczyniłby on, jeśli nie dla małych ptaszków tego, który je uczynił z Bożej miłości, z uczuć boskich i niebieskich. Gdy zimorodki budują swoje gniazda, a ich młode są jeszcze za delikatne, by znieść uderzenia fal, Bóg trzyma nad nimi pieczę i darzy je współczuciem, nie pozwalając, by morze je zatopiło. O Boże! Moi drodzy, ta najwyższa dobroć zabezpieczy więc gniazdo naszych serc w konsekwencji Jego świętej miłości i przeciw zakusom nieprzyjaciół, ochraniając nas od zatopienia. O jakże podobają mi się te ptaki, które otoczone są wodą, a żyją tylko powietrzem, które ukrywają się w morzu, a widzą tylko niebo. Pływają one jak ryby i śpiewają jak ptaki. A to, co jeszcze bardziej mnie dziwi, to fakt, iż kotwica jest zarzucona z góry, a nie od dołu, w celu uchronienia ich przed falami. O moi dobrzy synowie, słodki Jezus niech was uczyni takimi, otoczonymi przez świat, a jako istoty cielesne żyjcie przede wszystkim duchem. Pomiędzy marnościami ziemi żyjcie w niebie, przebywajcie wśród ludzi, uwielbiajcie Go i kochajcie razem z aniołami i aby fundament waszych nadziei był zawsze w górze i w raju. O moi najdrożsi synowie, trzeba było, aby moje serce, żyjące zawsze wśród was, podyktowało w tym liście te święte pragnienia, kładąc je u stóp krzyża, aby święta Boża miłość była całkowicie moją i waszą główną miłością. Ale kiedy będziemy przez nią całkowicie skonsumowani? Kiedy skonsumuje on nasze życie, aby pozwolić nam umrzeć dla nas samych, abyśmy mogli żyć w naszym Bogu? Jemu samemu tylko niech będzie cześć, chwała i błogosławieństwo. Kończąc, proszę was, abyście nigdy nie zapominali przed Jezusem o mojej biednej duszy, aby nie stała się niewierną. W marcu ponownie będę musiał stawić się w Neapolu z powodu służby wojskowej. Proście, miłosierdzie Boże, abym jeszcze raz został uwolniony od tej trudnej próby. Do zobaczenia, kiedy i gdzie Bóg zechce. Kocham was w sposób nie do opisania, niepodzielnie, jedynie w tym, który z miłości do nas i w celu zdobycia naszej miłości poddał się śmierci. Niech żyje Jezus, niech żyje Maria. List podpisał ojciec Pio Kapucyn. Kochani, dość długi list ojca Pio do nowicjuszy, ale jakże bogaty, bogaty w różne obrazy duchowe, bardzo obrazowych. Chciałoby się powiedzieć, że ten list jest bardzo pedagogiczny, dydaktyczny, nauczający, pouczający. Jednak na pewno nie możemy powiedzieć, że jest to jakiś list, który jest zbyt prosty, żeby nie powiedzieć prostacki, infantylny. Te obrazy są bardzo dopasowane do tych, do których pisze. To są ci, którzy pragną postępować drogą duchową, ale nie jest to robienie jakichś kroków do tyłu. Jest to zachęta do tego, by rzucić się w morze Bożej miłości. Piękne obrazy. Ojca Pio na początku, Pio zachęca ich do doskonałości chrześcijańskiej, tej franciszkańskiej. Mówi, aby stawać się boskim ziarnem siewnym, który wyda owoc, i to jakikolwiek owoc, ale owoc dojrzały, z jednoczesną prośbą, aby Bóg uchraniał tych młodych ludzi od wiatru, a więc od tego wszystkiego, co negatywne, co może strącać owoce na ziemię, co nie pozwoli się innym cieszyć z owoców dobrych uczynków, z owoców współpracy ich z Panem Bogiem. Przedstawia tutaj ojciec Pio obraz drzewa pomarańczowego z wybrzeży Genui, które, jak niektórzy mówią, prawie cały rok pełne są i jednocześnie owoców, i liści, i kwiatów. Piękny obraz. Wspaniały. Każdy, kto znalazł się przed takim drzewem, będąc czy to w słonecznej Italii, czy w innych takich gorących krajach, jest zachwycony. To wspaniale wygląda, już nie mówiąc, jak smakuje. Mówi ojciec Pio, pisze do swoich nowicjuszy, że ich pragnienia winny zawsze owocować w sytuacjach korzystnych na co dzień. Tak to jest, że każdy dzień daje nam szansę do tego, by dzielić się dobrem, dzielić się tym, co jest kwiatami naszych dobrych chęci, o których pisze ojciec Pio, co jest naszymi liśćmi, a więc naszymi słabościami, o które często przechodzi wiatr światowości, który czasem nas niszczy, brudzi sobą, rozrywa, ale jednocześnie które przechowują nasze serca dobre uczynki i dobre pragnienia, które rodzą właśnie dobre uczynki. Następnie ojciec Pio przeskakuje na temat czystości, na temat, tak jak to nazywa, dziewictwa. Ci, którzy nie miłują swojego dziewictwa, nie są czyści, albo tylko mają je na pokaz, posiadając zajęte swoje serce. To oczywiście obraz bardzo szeroki. To nie tylko jakaś niewierność, ale pozwolenie, by do serca, które ma być wyłącznie dla Pana, żeby ono było wypełnione kimś, albo czymś, żeby ono nie mogło w pełni w radości służyć innym, wielbić Boga, być otwartym na sprawy Pana. To wielkie wezwanie nie tylko do osób konsekrowanych, do kapłanów, do małżonków żyjących sakramentem małżeństwa, ale do wszystkich ludzi, aby do swojego serca zaprosić Boga, aby dzięki wielkiemu zjednoczeniu, komunii z Bogiem, wydawać dobre uczynki. Dzisiaj bardzo często widzimy, że czas przespany rodzi jednocześnie brak dobra. wyraźnie dzisiaj widzimy, że nasze rodziny, świat, nasze miejscowości, nasza ojczyzna bardzo czekają na dobro i to dobro pięknie owocuje. To dobro jest bardzo potrzebne, jednak też widzimy bardzo wyraźnie, że gdy tego dobra brakuje teraz czy wcześniej, to jest konkretne zło. Brak dobra jednocześnie stwarza możliwości, warunki, niestety, pojawienia się zła. Przestrzega ojciec Pio w pewnym momencie swoich uczniów duchowych, aby uważali na skrupuły i strzegli się smutków, niepokojów, a następnie wzywa ich do tego, by mieli zaufanie do Jego miłosierdzia i mocno trzymali się Świętego Krzyża. Ufali Bogu, bo On nigdy nas nie opuści. Mówi następnie ojciec Pio o klasztorze, o tym miejscu, gdzie przebywa wspólnota zakonna. W pewnym momencie nazywa klasztor szpitalem chorych duchowo, którzy chcą być uzdrowieni. Ciekawe, gdyby tak nazwać taką czy inną wspólnotę, także osób duchownych, szpitalem, w którym są chorzy. Może niektórzy by się obruszyli, ale gdy bardziej się nad tym zastanowimy, ojciec Pio mówi, że to jest szpital chorych duchowo, którzy chcą być uzdrowieni, zauważając swój grzech, słabość, czasem lenistwo jakieś duchowe, by iść, by innym usłużyć. Jesteśmy otwarci na krok do przodu, na to, by pozwolić, by Bóg w nas działał. Jak to ojciec Pio obrazowo pisze, pozwalamy na ubytek krwi, na skalpel, na brzytwę, na narzędzia, na ogień, na gorycze czasem medycyny. Zadziałało w nas dobro. Zresztą pierwotne rozumienie słowa zakonnik dotyczyło określeń ze świata medycznego. Oznaczało lekarza, terapeuci, to znaczy słudzy Boży, lekarze, lekarze dusz. Od terapeuo, jestem sługą, szanowny, czcigodny, troskliwy. To określenie ze sztuki medycznej. Czy czasem my, osoby duchowne, siostry zakonne, bracia zakonni, nie powinniśmy być słudzy Boży jako lekarze dusz, jako ci, którzy pozwolili się Bogu dotknąć, by ich uleczył, może i skalpelem swojej miłości naciął, by uzdrowić? Czy nie powinniśmy iść do tych, którym jest źle? Jaką jest nasza słabość? Za świętym Augustynem, by wstydzić się powiedzieć to, czego nie wstydziliśmy się robić. Taka jest nasza kondycja. Czasem przychodzi nam wstrudem powiedzieć, przyznać się do słabości, ale bez większego trudu stać nas było na różne głupstwa, na różne słabości, na różne grzechy. Czy tak samo będziemy chcieli za nie żałować i powiedzieć, nigdy już nie wejdę do tej, w te słabości, nie krzywdząc innych, nie krzywdząc siebie, nie zadając rany Bogu, tego, co przyrzekałem, tego, co ślubowałem Mu, tego, co jest treścią Bożych przykazań, które sam dla mojego dobra, dla mojego szczęścia, dla mojej korzyści, by godnie i z upodobaniem trwać przy Panu, jak pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Taka jest nasza droga. Piękny obraz ojca Pio mówiący o zimorodkach, o tych małych ptaszkach budujących gniazda na morskiej plaży. Próbują tak skonstruować swoje gniazdo w formie okrągłej, tak mocno zbitej, skompresowanej, że woda morska nie może do nich się dostać. W górnej części gniazda jest otwór i z niego dociera upragnione powietrze do tych maleństw, których woda by zniszczyła, ale które potrzebują powietrza z góry. Nie ma chyba piękniejszego obrazu mówiącego o Bogu, który nas chroni. Chroni jak te zimorodki swoje małe, byśmy z jednej strony mogli się rozwijać i mieli ten wzgląd, tą moc, która dociera do nas z góry. Tak działa też Matka Kościół, który daje nam swoją łaskę z góry po to, byśmy mieli siłę, by fale świata, fale grzechu, fale tego, co bez Boga, które w nas uderzają, nas nie zniszczyły. Daje nam Bóg sakramenty, daje nam wspólnotę Kościoła. Czy chcemy być, chcemy tworzyć ten Kościół, czy jesteśmy w stanie murem stanąć za Kościołem, za naszymi pasterzami, za ratowaniem wspólnoty? Piękny obraz. Dziwi ojca Pio fakt, iż kotwica jest zarzucona z góry, nie z dołu, w celu uchronienia przed falami. Cała nasza nadzieja nie jest w tym, jak ja głęboko zapuszczę korzenie, jak ja mogę zabezpieczyć swoje życie. to doczesne czy to wieczne, ale właśnie z góry, kotwica z góry. Może ten obraz jest trudny do wyobrażenia, bo gdy widzimy statki cumujące przy wybrzeżu, widzimy, jak kotwica zarzucona jest nisko, w morską toń, tak, aby gdzieś tam była mocno przytwierdzona konkretnego fundamentu. Tutaj naszym fundamentem jest to, co dociera z góry, od Boga. I wtedy jest wielka nasza radość. List, jak wspomniałem, ojciec Pio napisał w 1918 roku, a więc dokładnie 100 lat temu. W tym roku szczególnym mamy wspaniałą rocznicę, jubileusz, stulecia od otrzymania widocznych stygmatów świętego ojca Pio. Jest to szczególny czas, jest to jednocześnie 50. rocznica od śmierci ojca Pio. Wiele różnych wydarzeń z tego jest przewidzianych, i kongres w Częstochowie, i tradycyjnie czuwanie w Krakowie w Łagiewnikach, wiele różnych wydarzeń, i pielgrzymka do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, i pobyt wspólny grup polskich w San Giovanni Rotondo też w tym czasie październikowym. Chcielibyśmy jak najpiękniej w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, a może i w jakiejś naszej codziennej modlitwie powierzać się temu, który chciał być narzędzie Pana Boga. Chcielibyśmy prosić, by On upraszał nam łaskę bycia dla Pana i dla naszych bliskich. Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
Ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.